Druga Księga Królewska, rozdział 9. Prorok Elizeusz wezwał jednego z uczniów proroków i polecił mu: przygotuj się do drogi, weź z sobą to naczynie z oliwą i idź do Ramot w Gileadzie. Kiedy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu synem Jozafata, syna Nimszego. Podejdź do niego i wywołaj go z grona jego współtowarzyszy. Potem zaprowadź go do osobnego pomieszczenia, a następnie weź naczynie z oliwą i wylej mu ją na głowę, oświadczając: tak mówi Pan, namaszczam cię na króla Izraela. Zaraz potem otwórz drzwi i natychmiast uciekaj. Tak więc młody prorok wyruszył do Ramot w Gileadzie. Kiedy przybył, dowódcy wojska siedzieli właśnie razem. Przemówił więc: mam do ciebie słowo, wodzu. Odezwał się Jehu: do kogo z nas? Odpowiedział: do ciebie, wodzu. Jehu wstał i wszedł do domu. On zaś wylał oliwę na jego głowę, oświadczając mu: tak mówi Pan, Bóg Izraela, namaszczam cię na króla nad ludem Pana Izraelem. Zniszczysz dom Achaba, twojego pana. W ten sposób pomszczę krew moich sług, proroków, krew wszystkich sług Pana przelaną przez Izabel. Zginie cały dom Achaba, wytępię Achabowi w Izraelu każdego męskiego potomka, aż do ostatniego. Postąpię z domem Achaba podobnie jak z domem Jeroboama, syna Nebata, i jak z domem Baszy, syna Achjasza. A ciało Izabel rozszarpią psy na polu w Jezreel i nikt jej nie pochowa. Zaraz potem otworzył drzwi i uciekł. Jehu zaś wyszedł do podwładnych swojego pana, któryś odezwał się do niego: czy wszystko w porządku? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Odpowiedział im: wiecie przecież, co to za człowiek i jakie jest jego gadanie. Odparli: nie wykręcaj się, powiedz nam. Rzekł więc: dobrze, oznajmił mi takie słowa. Tak mówi Pan, namaszczam cię na króla Izraela. Natychmiast każdy z nich zdjął swój płaszcz i rozpostarł pod nim na samych stopniach. Zadali w trąby i ogłosili: Jehu jest królem. W ten sposób Jehu, syn Jozafata, syna Nimszego, zawiązał spisek przeciw Joramowi, który w tym czasie wraz z całym wojskiem izraelskim bronił Ramot w Gileadzie przed Hazaelem, królem Aramu. Tymczasem król Joram wycofał się z Jezreel, aby wyleczyć się z ran, które mu zadali Aramejczycy podczas bitwy z Hazaelem, królem Aramu. Jehu zatem powiedział: jeśli zgadzacie się ze mną, niech nikt nie opuszcza miasta, aby zanieść wiadomość do Jezreel. Następnie Jehu wsiadł na Rydwan i wyruszył do Jezreel. Tam bowiem wypoczywał Joram, a Ochozjasz, król Judy, również tam przybył, aby go odwiedzić. Kiedy strażnik stojący na wieży w Jezreel dostrzegł zbliżający się oddział, Jehu zawołał: widzę oddział żołnierzy. Joram rozkazał: weź jeźdźca i wyślij go do nich, niech się dowie, czy wszystko w porządku. Jeździec więc wyruszył im na spotkanie i powiedział: król pyta, czy wszystko w porządku. Odparł mu Jehu: a co tobie do tego? Jedź za mną. Strażnik zawołał: posłaniec przybył do nich, ale nie wraca. Wysłał więc drugiego jeźdźca. Kiedy podjechał do nich, dowiadywał się: król pyta, czy wszystko w porządku. Odparł Jehu: a co tobie do tego? Jedź za mną. Znowu strażnik zawołał: posłaniec przybył do nich, ale nie wraca. Powożenie podobne jest do jazdy Jehu, wnuka Nimszego, gdyż jedzie jak szaleniec. Wtedy Joram rozkazał: zaprzęgaj. Kiedy zaprzężono jego rydwan, Joram, król Izraela, i Ochozjasz, król Judy, każdy na swoim rydwanie, wyruszyli naprzeciw Jehu. Spotkali go na polu Nabota z Jezreel. Gdy tylko Joram zobaczył Jehu, zawołał: czy wszystko w porządku, Jehu? On zaś odparł: czyż może być wszystko w porządku, gdy twoja matka Izabel uprawia bałwochwalstwo i mnoży czary? Joram natychmiast zawrócił i rzucił się do ucieczki, krzycząc do Ochozjasza: zdrada, Ochozjaszu! Wtedy Jehu chwycił za łuk i trafił Jorama między ramiona. Strzała przeszyła jego serce i osunął się w swoim rydwanie. A Jehu rzedł do Bidkara, swojego przybocznego żołnierza: podnieś go i rzuć na pole Nabota z Jezreel. Przypomnij sobie, jak ty i ja jechaliśmy razem za jego ojcem Achabem. Wówczas to Pan ogłosił przeciw niemu taki właśnie wyrok. Naprawdę wczoraj widziałem krew Nabota i krew jego synów, wyrocznia Pana, dlatego odpłacę tobie na tym polu, wyrocznia Pana. A teraz podnieś go i rzuć na pole zgodnie ze słowem Pana. Widząc to, Ochozjasz uciekał drogą w kierunku Bet-Haggan. Jehu ruszył za nim w pościg, wołając: jego także zabić. Zranili go w jego rydwanie na drodze prowadzącej do gór, niedaleko Jebleam. On jednak zdołał uciec do Megiddo, ale tam zmarł. Jego słudzy przewieźli go do Jerozolimy i pochowali w jego grobie u boku przodków w mieście Dawida. W 11 roku rządów Jorama, syna Achaba, Ochozjasz został królem Judy. Jehu przybył do Jezreel. Kiedy Izabel dowiedziała się o tym, pomalowała sobie oczy, upiększyła włosy i patrzyła przez okno. Jehu właśnie wjeżdżał do bramy, kiedy zawołała: czy wszystko w porządku, Zimri, zabójco swojego pana? On zaś spojrzał w górę, w stronę okna i krzyknął: kto jest za mną, kto? Wychylili się ku niemu dwaj albo trzej eunuchowie. Rozkazał więc: zrzućcie ją. Wyrzucili ją, a jej krew obryzgała mur i konie, które ją stratowały. Kiedy Jehu już zjadł i napił się, rozkazał: zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, gdyż jest córką króla. Poszli więc pochować ją, ale znaleźli po niej tylko czaszkę, stopy i dłonie. Wrócili i powiedzieli mu o tym, on zaś odparł: takie właśnie było słowo Pana, które wypowiedział przez swojego sługę Eliasza z Tiszbe. Na polu w Jezreel psy będą żarły ciało Izabel. Trup Izabel będzie jak gnój leżący na polu w Jezreel, także nikt nie zdoła powiedzieć: to jest Izabel. Moi drodzy, dosyć okrutny rozdział z takim naprawdę bardzo takim dramatycznym i okrutnym zakończeniem, z tą śmiercią Izabel. Kochani, oczywiście pomijając pewnego rodzaju starotestamentowe podejście, w sensie tych ludzi z Starego Testamentu, do kary Bożej, bo to nie na tym polega, że to Pan Bóg to zrobił. Kochani, to polega na tym, że to jest w ogóle bardzo ważna prawda, że Pan Bóg mówi tak: jeżeli będziesz robił takie i takie rzeczy, to one cię doprowadzą do tego i do tego. Na tym polegają te słowa zapowiedzi, które mówi Pan Bóg, kiedy mówi: jeżeli będziesz na przykład do królowej Izabel tak i tak postępować, to będą cię żarły psy na polu. I to nie oznacza, że Pan Bóg mówi: ja cię tak ukaram, tylko mówi: twoje czyny do tego doprowadzą. Uwaga, Izabel miała możliwość, miała okazję odwrócić się z tej drogi. Nie zrobiła tego. Gdyby się odwróciła, to by ją nie spotkało, to by się nie stało. To nie tak, że skoro Pan to przepowiedział, to musi tak być. Nie, Pan tylko mówi: jak będzie, jeżeli będziesz tak postępował? Kochani, to się dotyczy wszystkich, że tak powiem, gruźb, wszystkiego rodzaju przepowiedni o czymś złym w Piśmie Świętym, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie. Pan Jezus też takie rzeczy mówi, że jeżeli będziecie tak i tak postępować, to będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale uwaga, to nie znaczy, że on tego chce. To jest mniej więcej tak, jakbyś mówił, nie wiem, do swojego dziecka: jeżeli sobie przyłożysz żelazko, nie wiem, do twarzy gorące, no to będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale czy mówisz to po to, żeby sobie dziecko przyłożyło? Nie, no właśnie mówisz to po to, żeby sobie nie przyłożyło i żeby nie było tego płaczu i zgrzytania zębów. Więc kochani, to są w ogóle bardzo ważne rozdziały, które pokazują konsekwencje naszych czynów, ale nie wolno myśleć tak, że to Pan Bóg skazał tych ludzi na takie działanie, na takie jakieś koniec, na taki koniec. To oni sami swoim postępowaniem niestety do tego doprowadzili.